Moi drodzy, chciałbym dzisiaj się podzielić słowem, a właściwie to przypomnę sobie, jak to pierwszy kościół w Jerozolimie, jak zaczynał. Co powodowało to, że ludzie chętnie przybywali na zgromadzenia, chętnie spotykali się codziennie z braćmi, że nie nudzili się, ale też nie szukali powodów, żeby nie przyjść, żeby razem wypełnić to, do czego zostali powołani. Ale o co tam dokładnie chodziło? Co to ich tak motywowało do tego, żeby spotykać się ze sobą i wypełniać ten czas? Co oni tam w ogóle robili? Tak sobie przypomnijmy, na pewno wiemy, bo my jako chrześcijanie czytamy Biblię, czytamy Słowo i tam jest napisane, wspominane wielokrotnie. Tylko czasem jak już to zaczyna nam to umykać, przechodzić to bokiem, dlatego że to jest jakaś normalna codzienność. My tak w codzienności robimy wiele rzeczy, ale gdybyśmy na przykład powiedzieli, co robiliśmy wczoraj, to tak byłoby tak... No ja miałbym trudności, co ja tak dokładnie robiłem, dlaczego robiłem, po co robiłem, czy były jakieś tego efekty. To, że oni się kiedyś tam spotykali, tak jak my dzisiaj się spotykamy, to musi ku czemuś to prowadzić. Musi to dawać jakiś efekt. Nie taki, że odhaczyłem, zadowolony, była niedziela, byłem w kościele, okej. Ale co dalej? Co dalej? Czy tylko jest odhaczenie jest ważne, czy ważny jest tutaj pobyt i czy ważne jest to, jak to przeżywamy? Rozmawialiśmy wielokrotnie w poprzednich tygodniach na temat Kościoła, na temat wspólnoty, na temat, czy opłaca nam się w ogóle przychodzić do Kościoła, czy musimy w ogóle przychodzić, czy musimy się udzielać w tym Kościele. Nie wystarczy przyjść raz w roku na Wielkanoc, na święta Boże Narodzenie. Czy musimy przychodzić co niedziela? Albo jeszcze w tygodniu są spotkania modlitewne, czy czasem studiowanie słowa, czy nawet towarzyskie, takie jak odwiedzanie się wzajemne. Posłuchajmy, moi drodzy, co jest apostoł, nie apostoł, tylko ewangelista Łukasz napisał w Dziejach Apostolskich. To już było już na samym początku, drugi rozdział, przy końcówce, to będzie 46-47. Ale żeby załapać taki ten wątek, to ten akapit jest zatytułowany Życie religijne zboru chrześcijańskiego. Przeczytam od początku, od 42. To co robili? I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ja bym taki nacisk, akcent kładł na to, chwaląc Boga. Chwaląc Boga. Czy chwalimy Boga po to, żeby coś uzyskać? Czy chwalimy Boga po to, że coś nam dla nas zrobił? Czy chwalimy Boga, że przemienił nasze życie? Czy teraz poglądając do tyłu, wstecz, jacy kiedyś byliśmy, czy patrząc na dzisiaj, czy możemy czegoś żałować? Czy nam się to tamte życie bardzo podobało i tęsknimy za tamtym życiem? Czyli przemiana była autentyczna, prawdziwa i od Boga i przez Boga. Jeżeli nie tęsknimy za tamtym życiem, jeżeli nie poczuwamy się do tego, żeby wrócić do Niego, czy w jakiś sposób tam wspominać, a och, pamiętasz, a jak tam dawno temu było. Chyba nie. Przynajmniej ja tak widzę tak po sobie. Kolegów mieliśmy innych, dzisiaj mamy innych. A czy możemy z tego tytułu żałować? Chyba nie. Jeżeli ta przemiana naszego życia jest efektywna, jest skuteczna, jest radosna, to nie mamy za co wielbić Pana naszego? Dziękować Mu za to, że miał taką moc przemienienia naszego życia? I to właśnie sedno polega właśnie na tym chrześcijaństwa, że spotykamy się tutaj w niedzielę, żeby właśnie uwielbić naszego Pana. Chwalić Go za to, co uczynił dla nas. Chwalić za to, co uczynił, że przysłał swojego Syna, który oddał życie za nas, abyśmy mieli żywot wieczny, perspektywę wieczności. Pierwsi chrześcijanie słuchali nauki apostolskiej. Trwali we wspólnocie, łamaniu chleba, w modlitwie, z weselem i w prostocie serca. Połączeni w jedno. Czy to aż tak wiele? Czy to jest aż tak, czy tak mało? Ale jednak przede wszystkim chwalili Boga. I na tym właśnie polega właśnie to chrześcijaństwo. Robili to codziennie. My to robimy raz w tygodniu. A inni jeszcze raz na rok. Albo inni jeszcze raz na 3 lata. Chrześcijanin wie, że przebaczono jego grzechy. Że Bóg jest jego ojcem, że ma w sobie nowe życie, że nie musi się bać śmierci, że może oczekiwać chwały przygotowanych dla Bożych dzieci. Tego oczekujemy, prawda? Tutaj Pan Jezus powiedział tam dalej z apostołom, żeby się nie martwili, bo idzie przygotować im miejsce. Jak przygotuje, to wróci po nich. Ale jak wróci po nich, to i wróci i po nas. Idzie i przygotować miejsce. Czyli coś to znaczy. Pan Jezus oddał życie za wszystkich. Za wszystkich, którzy w Niego uwierzą, będą zbawieni. Ale czy wszyscy uwierzą? Czy wszyscy uwierzyli? Tu się nie jest nasz problem. Problem jest gdzie indziej. My natomiast możemy się na tym skupić, gdzie dzisiaj jesteśmy, dzisiaj co robimy, jacy jesteśmy i do czego namawiamy innych, żeby też skorzystali z tego, bo to jest za darmo. To jest, łaska jest za darmo. Tylko skorzystać. Mieć tylko chęć przemiany naszego życia. Chyba, że nam się to życie tamto, czy dzisiejsze nam się podoba, to po co zmieniać? Ale do czego to życie prowadzi? To jest tylko cząstka naszego życia na tej ziemi. Kontynuacja będzie dalej, jak przekroczymy ten próg śmierci. Jeden z najlepszych sposobów sprawdzenia, czy naprawdę jestem chrześcijaninem, jest zadanie sobie pytania. Czy chwalę Boga? Czy my chwalimy Boga? Czy my tylko dziękujemy za to, co nam uczynił, znaczy ze względu na to, że mamy dobry samochód, dobry dom, dobry to, dobre tamto, materialne te rzeczy? Czy chwalimy Boga za to, że w tej mocy wyrwał nas z niewolnictwa nałogu, przemienił nasze życie, że nie jesteśmy tacy opryskliwi, jak byliśmy kiedyś? Czy czepialiśmy się wszystkich, bo czuliśmy się lepsi od innych? Czy to jest nasza sama zasługa, że tak się przemieniliśmy? Spróbujmy robić to, zmianę jakąkolwiek bez udziału Bożego. Pierwsi chrześcijanie trwali we wspólnocie z apostołami. Ale to, że ktoś lubi przebywać w towarzystwie chrześcijan, nie jest równoznaczne, że jest chrześcijaninem. To, że jest w tym towarzystwie, lubi może być, lubi przebywać, niekoniecznie akurat w tym zborze, ale w innych kościołach, że przyjdzie tylko posłucha i zahaczy, że był i poszedł. To czyni go chrześcijaninem? To samo dotyczy też i wieczerzy pańskiej i ludzi, którzy idą na tak zwaną mszę w nadziei, że to pojedna ich z Bogiem, ale to czysta magia. To nie czyni ich chrześcijanami. Istnieje tylko jedna rzecz, której szatan nie jest w stanie podrobić. Tak jak podrabia naszą radość fałszywą, nasze poczucie przynależności, być może też i fałszywej. Szatan potrafi dużo rzeczy nas zwieść. A czy musimy być w tym społeczności? Czy musimy przychodzić do kościoła? Wystarczy, że pójdziesz na Wielkanoc? Znamy, przecież wychodzimy z tego środowiska tutaj. Wokół nas jest i nasi najbliżsi, niekoniecznie sąsiedzi, że tak właśnie tak czynią. Że tak właśnie czynią. Szatan nigdy tego nie robi, czyli nie chwali Boga. Nigdy. Szatan nigdy nie nakłaniał nikogo do uwielbienia Boga. Może sfałszować wiarę w Boga. Jak czytamy w liście do Jakuba 2,19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. To jest przekonanie właśnie szatana. Ale co z tego? Szatan próbuje przekonać ludzi, że wierzą w Boga. Tak, tylko dzisiaj tak postępuje z milionami. Może wzbudzić w tobie fałszywe, intelektualne zainteresowanie Bogiem i Bożym ludem. Fałszywe zainteresowanie modlitwą. Fałszywą radość i zadowolenie. A dlaczego fałszywą? Bo na krótką metę. Krótko, płytko. Zrobię swoje, bo tak należy. Zrobię swoje, bo tak mi ktoś tam powiedział. Ale jeżeli wiemy, że ktoś tam jest, załóżmy, ja też rozmawiam dużo też z ludźmi, opowiadają, że jest jakaś energia, jakaś siła, że ktoś to powoduje. No tak, no i co z tego? I co z tego powoduje? Jakoś u ciebie spowodować nie potrafi przemienić tego życia. Nie potrafi zachęcić, nie potrafi, żebyś się zaangażował w czytanie chociażby słowa. Bo pierwsi chrześcijanie, jak przychodzili każdego dnia, mieli tą naukę apostolską, to czegoś się dowiedzieli. Dowiedzieli się tego, co Pan Jezus im przekazał, czego ich nauczył, jak mają postępować w życiu, jak mają dbać o innych ludzi, jak mają być ludźmi bezgrzesznymi. Jak powodować to, żeby wrota były otwarte do ich modlitw. Bo Bóg nie wszystkich wysłuchuje. To jak czytaliśmy, jak rozmawialiśmy na ten temat Joba, to jak powiedział to do tych przyjaciół Bóg, idź do Joba, idźcie do Joba, niech się za was modli, a ja go wysłucham. Was nie, bo nie mówiliście prawdy o mnie. Czyli niech wszystkich wysłuchuje. A my mamy właśnie dostęp do Boga. Dzięki właśnie Jezusowi Chrystusowi, że nas uwolnił od grzechu, że oddał za nas życie i my poszliśmy za Nim. I ta kotara się rozerwała z góry na dół i mamy dostęp do Boga w imieniu Jego, w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest na przykład wspaniałe, jeżeli na przykład idziemy gdzieś do firmy, do zakładu, do prezesa gdzieś inny i my mamy dostęp do niego. Przechodzimy, sekretarka tylko otwiera nam drzwi, przynosi kawkę, idziemy do prezesa. Tak samo idziemy do naszego Pana bez problemów, bez żadnego umawiania się, bez żadnego pisania podań, bez jakichś innych rzeczy. To jest wspaniały właśnie dostęp i za to, że mamy taki wspaniały dostęp do Boga, naszego Ojca, możemy Go chwalić. Chwalić, oddając Jemu chwałę. Ale nigdy nie będzie nakładał, jeszcze zwrócę do tego szatana, że nigdy nie będzie nakłaniał ludzi do oddawania Bogu czci. Dlaczego? Ponieważ go nienawidzi. Ponieważ go nienawidzi. I właśnie z tego powodu chwalenie Boga wydaje się najlepszym sprawdzianem autentyczności wiary, którą wyznajemy. Czy uwielbiasz Boga? Nie pytam, czy wierzysz w Niego, czy próbujesz Go czcić, czy odmawiasz modlitwy, czy przedstawiasz Mu swoją prośbę. Możemy się zapytać, czy chwalisz Boga w naszej modlitwie, na co dzień, w naszym życiu, w naszym życiu. Ludzie w Jerozolimie chwalili Go, a uwielbienie Boga zawsze było cechą charakterystyczną chrześcijańskiego Kościoła. Jak może być Kościół niechrześcijański, nie chwaląc Boga? To nie jest Kościół. Boży lud ma trwać w uwielbieniu Boga. To jest nakaz, to jest przywilej i to jest radość. W dziejach apostolskich ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno wołali, cóż mamy czynić, mężowie, bracia, teraz wielbili Boga. Dlaczego? Po pierwsze, wielbili Boga, ponieważ zaszła w nich ogromna zmiana. Przydarzyło im się coś wspaniałego. Być może próbowali znaleźć spełnienie w światowych przyjemnościach, ale zawsze czuli zaniepokojeni i niepewni. Czy z nami tak było? Pamiętamy? Jak dążyliśmy do tego, żeby nam się poukładały jakieś te sprawy w rodzinie, żeby mieć zgodę, nawet i w rodzeństwie, ale nie zawsze nam się udawało. Ze względu na to, że próbowaliśmy sami to zrobić bez wsparcia Bożego. A teraz dzień po dniu przebywali wśród ludzi, dla których najważniejszy był właśnie Syn Boży. Tak jak my dzisiaj. W miarę jak Go poznawali, nie mogli się sobie nadziwić. Znaleźli tu miłość. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie. Trudno w to uwierzyć, prawda? Dzisiaj. Ale i dzisiaj dzielimy się cząstką naszego mienia, cząstką naszego czasu, bezinteresownie, nie po to, żeby coś uzyskać, ale po to, żeby się wzajemnie wspomóc i żebyśmy mieli gdzie się spotykać i w cieple, i w radości. Nie tylko pod Warszawskiej, ale tutaj. W Biblii czytamy, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Właśnie dlatego chwalili Boga. Byli zbawieni. Byli zbawieni. Co to znaczy być zbawionym? Już wiemy. Wielokrotnie o tym żeśmy mówili. Ale to tak zawsze jest tyle, że musimy sobie czasem sobie to przypomnieć. Czy zbawienie, jeżeli ja uwierzę, to już jestem zbawiony? Czy dopiero będę zbawiony? Czy jestem w danym momencie zbawiany? Jestem już, jak uwierzę, pójdę za Jezusem, jestem już zbawiony wstępnie, ponieważ jestem już usprawiedliwiony z poprzedniego życia. Czyli jestem uratowany od tego sądu ostatecznego nawet, od tego sądu Bożego i od tych nieprzyjemności, które powodowało na życie dawne w ciele. Ludzie wielbili Boga, ponieważ zostali zbawieni. Jak powiedział Piotr wcześniej, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Werset 40 drugiego rozdziału. Ale ludzie się zajmowali interesami, przyjemnościami życia i ulotnymi radościami. Nigdy nie myśleli o swoich duszach. Nigdy nie zastanawiali się nad śmiercią czekających ich sądem. Czy tak, tak było wtedy? Tak jest dzisiaj też. Nikt się tym nie interesuje. Mało się interesuje. Jest pogoń za firmą, za utrzymaniem, za życiem doczesnym. Zawsze mówię, jeszcze mam czas. Tak samo jak jest czas jeszcze z przejściem na emeryturę. Później jest ludzie później bardzo się zastanawiają, dlaczego mam taką niską emeryturę. Bo nie myśleli o niej. Nie zabezpieczali się wcześniej. Albo jakoś to będzie, albo ja nie dożyję do emerytury. A jak jest z życiem wiecznym? Czy mało jest wypadków, Czyli mało widzieliśmy, jak pod pociąg wpadały te samochody? Czy nawet jak te samoloty akurat się do rzeki wpadały? Czy z jednej chwili, w jednej sekundzie, w jednej myśli? Jest później czas na to, żeby się opamiętać? Nie, nie ma czasu. Albo później modlić się o zmarłe nasze bliskie osoby. Dzisiaj możemy się o nich wstawiać, dzisiaj możemy ich wspierać, dzisiaj możemy im powiedzieć o naszym Zbawcy, o naszym Panu Jezusie. To jest naszym zadaniem. A dlaczego? Bo chwalimy Ojca, chwalimy Boga, chwalimy za to, co uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa. To jest sedno chrześcijaństwa. Razem radosne uwielbienie. Pytali ludzie, co mamy robić. A co powiedział apostoł Piotr? Upamiętajcie się. Upamiętajcie się. To wszystko, co trzeba zrobić. Upamiętać się, spojrzeć na tego, który może zmienić nasze życie. Może nas uwolnić od grzechu, od niewoli grzechu i od wszelkiego nałogu. Wszelkiego. Nie tylko alkohol, papierosy, narkotyki. Są jeszcze wiele, wiele innych jest zniewoleń w dzisiejszych czasach. Oni zostali ocaleni od Bożego sądu i wiecznego potępienia. My też. Zostaliśmy właśnie zbawieni. Zostaliśmy zbawieni, uratowani, ocaleni od Bożego sądu. A czas teraźniejszy, o czym mówi? Jeżeli się opamiętamy, będziemy mieli na przykładzie ludzi z Jerozolimy, że oni się opamiętali i w tym momencie zostali już zbawieni, ocaleni. A w trakcie zakodziła w nich zmiana. W ich sercach rozpoczął się pewien proces. Codziennie słuchali nauki apostolskiej, a im więcej słyszeli, tym bardziej byli zdumieni i tym bardziej się radowali. Zrozumieli, że nie pociągały ich już rzeczy, których niegdyś gustowali. Mogli wznieść się ponad nie. Dzisiaj jest to samo. Jak możemy czegoś się dowiedzieć, jeżeli nie czytamy słowa? Jak możemy się dowiedzieć, jak nie przychodzimy na nabożeństwa? Jak możemy się wgłębić, jeżeli nie przyjdziemy na studiowanie Słowa Bożego w gronie, tak jak mamy zwyczaju we wtorki spotykać się? Jest wtedy dużo pytań, jest wtedy jakieś są niejasności, bo będziemy mieli zawsze jakieś tam nie tyle że wątpliwości, ale tyle, żeby bardziej zrozumieć na nas, żeby nas umysł to jakoś przyswoił. Choć w gruncie rzeczy nie musimy wszystkiego rozumieć, ale wystarczy, że idziemy to z wiarą i z poczuciem przynależności do Chrystusa. A Duch Święty nas poprowadzi. Takie były owoce nowego życia, że zrozumieli, że nie pociągały ich już rzeczy, których niegdyś gustowali. Mogli wznieść się ponad nie. Dzisiaj możemy to samo zrobić. Mówię o tych, co jeszcze nie oddali życia Chrystusowi. Dlaczego uwalniano ich od świata, ciała i szatana? Dlaczego zostaliśmy przemienieni na charakter Chrystusa? Jesteśmy przemieniani w zasadzie, bo to jest teraźniejszość, przemieniani. Po to, żeby zamieszkać wiecznie z naszym Panem na wieki w niebie. Że tam, gdzie jest, że nam przygotował już na miejsce dla nas. Jeżeli nie pójdziemy tam, nie będziemy chcieli tam pójść, to gdzie pójdziemy? Czy byśmy chcieli pójść tam, gdzie nie chcemy? Bo zapewne byśmy nie chcieli pójść w otchłań, gdzie ciemność jest i nie ma styku, nie ma ludzi, nie ma... Jest przeogromna ciemność. Jeżeli lubimy tę ciemność, zgasimy światło, pójdziemy albo tam do piwnicy, ciemno jest i zobaczymy, czy nam jest przyjemnie, czy trafimy, czy nie pobijamy głowy, czy gdzieś tam nie wpadniemy w jakąś ze schodów, czy gdzieś coś innego nie poczynimy sobie. Czy jak idziemy w jasności, w pewności, widzimy z daleka już, co nam może zagrozić, a co nas może uratować. Jeżeli Chrystus stoi, widzimy Go przed sobą, to nieistotne, nieważne, co jest przed nami, istotny jest cel, do którego podążamy. I to jest chwalebne, że tutaj nie ma mgły, nie ma ciemności, że możemy iść do Niego prosto i mieć pewność, że dojdziemy, kiedy przyjdzie do ten czas. To jest chrześcijaństwo. Nie wiem jak Wam, ale mi to bardzo mi się to podoba. A jeszcze jak mogę z kimś iść, nie tylko sam, że to nie jest mój tylko widzimisię, że ja tylko tak rozumiem, bo i my to wszyscy to rozumiemy, to jest tym bardziej radosne. Gdziekolwiek mieszkamy, gdziekolwiek jesteśmy, to mamy poczucie przynależności, że jesteśmy rodziną. Jesteśmy razem i że chwalić Boga za to, co zrobił w naszym życiu. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce, jak powiedział Pan Jezus. To życie nie jest jedynym życiem, a śmierć i grób nie są ostatecznym końcem. Istnieje inne życie, życie w chwale, w której teraz przebywa Boży Syn. I właśnie pierwsi chrześcijanie przygotowali się na to. Chcieli być przygotowani na swoje dziedzictwo. Zostali zbawieni, byli zbawiani i kiedyś mieli być zbawieni w ostateczny sposób. Tak jak oni, tak jak i my. Tak jak i my. I to wszystko zachęcało do ich chwalenia Boga. Ponieważ wiedzieli, że zmiana, jaka w nich zaszła, jest rezultatem działania Boga. Nie ma nic wspólnego z ich postępowaniem. Czy to jest nasza zasługa, że gdzie jesteśmy dzisiaj? Nie. To nie jest nasza zasługa. Może żony troszeczkę się mi przeprowadziła. Ale zostałem, bo mi się spodobało. Bycie blisko Pana. Przeczytamy Psalm 107. Mówi nam: Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Niech mówią odkupieni przez Pana. Niech mówią odkupieni przez Pana. My mówimy, nie możemy milczeć. I niechaj wysławiają Pana. W psalmie czytamy. I to jest nasze zadanie. Wysławiać naszego Pana. Chwalić naszego Pana za to, co zrobił dla nas, dla naszej rodziny, dla dzieci, żony, męża. A jak jeszcze nie zrobił, to prosić, prosić i jeszcze raz prosić. A na pewno da, bo Bóg chce, żebyśmy Go wielbili, wychwalali. Czy chwalisz Boga, od którego pochodzą wszystkie błogosławieństwa? Czy uwielbiasz Go za to, że zesłał swojego Syna, który oddał swoje życie za wielu, abyśmy mogli żyć? To jest takie, zostawiłem pytanie, czy możemy Boga chwalić za to i mieć poczucie do tego, że właśnie tu przechodzimy właśnie po to, nie tylko tu, że przechodzimy, a tu, że wspólnie, bo jak jesteśmy tam oddzielnie gdzieś razem, to też chwalimy za wszystko, że nam zresztą w modlitwach słychać, jak dziękujemy i mamy radość poczucia przynależności do Niego. To jest cudowne. Jeżeli nam to się podoba i mamy z tego pełną radość, to nie możemy milczeć, ale musimy mieć wzgląd na najbliższe nasze środowisko, rodzeństwo, sąsiadów, kolegów pracy. Niech wiedzą, żeby później nam nie zarzucili, bo był ze mną, a mi nie powiedział. Tego byśmy chyba nie chcieli. Amen.